Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
I tak, budzimy się, 7:31 jest na naszych zegarach, a z nami również obudził się Paweł Rakowski, dziennikarz, publicysta, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa.
Drugi etap wojny na Bliskim Wschodzie, inwazja na Liban jest realna, zaostrza się toczący równolegle do wojny w Strefie Gazy konflikt właśnie na terytorium Libanu. Izraelczycy uderzyli w tym tygodniu w różne obiekty należące do Hezbollahu. Co to nam mówi o konflikcie w regionie i jakie są te realne szanse na taki konflikt pomiędzy Izraelem a Libanem?
Przede wszystkim chodzi o to, że Liban jako państwo nie ma nic z tym wspólnego. To znaczy Liban jest tak jakby przejęty, a przede wszystkim jego południowa część jest przejęta przez szyjską organizację Hezbollah. Ta organizacja włączyła się do wojny 8 października, czyli dzień po ataku Hamasu na Izrael. Tak właściwie cały projekt szyicki różnych milicji, które są bezpośrednio kontrolowane przez Teheran, włączyły się do wojny. Przypomnę, że pomijając szyitów w Libanie, tutaj bardzo aktywni są rebelianci Huti w Jemenie, jak i też milicje szyickie w Iraku i w Syrii. Natomiast jeśli chodzi o ten odcinek, on jest najważniejszy, jeśli chodzi o obecną wojnę. Przede wszystkim chodzi o to, że wraz z rozpoczęciem działań 8 października rozpoczął się tak jakby temat podstawowy, co zrobić z tym, żeby w pewien sposób to zagrożenie, ten młot, który wisi nad izraelską głową, z północy oddalić. Tutaj Benjamin Netanyahu przypomniał sobie, że rezolucja ONZ 1701 nakazuje niejako to, żeby szyicka organizacja wycofała się z granicy i zamiast tego armia libańska kontrolowała teren granicy z Izraelem. Natomiast toczy się teraz potężna gra dyplomatyczna pomiędzy różnymi frakcjami, to znaczy Amerykanie rozmawiają z Iranem w Omanie. Tematem takim podstawowym to jest niejako wyciszenie tego, co się dzieje na Morzu Czerwonym, w związku z tym, że wedle wyliczeń rebelianci Huti już ponad 50 okrętów może nie zatopili, ale mocno uszkodzili wciśnienie Bab al-Mandab i na Morzu Czerwonym i Oceanie Indyjskim. Ale takim drugim tematem to jest przede wszystkim, co zrobić, żeby nie doszło do większej eskalacji na odcinku libańskim. Przypomnę, że wojna, która trwa do tej pory pomiędzy Hezbollahem a Izraelem, zaowocowała tym, że około 240 hezbollahowców zostało zabitych, ale Izrael otrzymał bardzo potężne gongi, czy to z tajemną bazę wywiadu wojskowego na górze Meron, czy też w 7 czy albo 8 baz wojskowych. Też mówi się o tym, że szyici z sukcesem uderzyli kilkukrotnie w izraelski sztab frontu północnego. Niejako w chwili obecnej mamy takie jakby troszeczkę wyciszenie, to znaczy takim ostatnią eskalacją było wymiana ciosów na linii, znaczy Izrael uderzył do linii Beka, Hezbollah odgryzł się ponad 100 rakietami Katiusza i innymi pociskami skierowanym głównie na wzgórze Golan. Dlaczego wzgórze Golan? To są niezwykle istotne. Po pierwsze, no, jeżeli doszłoby do takiej ognistej wojny pomiędzy tymi dwoma bardzo mocnymi i no, nie mogę powiedzieć równymi, ale bardzo wymagającymi, ale takimi zaawansowanymi siłowo zawodnikami, to przede wszystkim linia frontu przebiegałaby przez Syrię. To znaczy Izrael, jeżeli chciałby na poważnie porachować się po raz trzeci z szyitami, przypomnę, że dwukrotne pojedynki wcześniejsze były dość mocno nieudane dla Izraela, ale ten trzeci raz Benjamin Netanyahu no już musi wykonać w sposób lepszy niż jego poprzednicy, to najprawdopodobniej najlepiej by było, żeby Izrael uniknął tej strefy śmierci, jaka na nich czeka w południowym Libanie i tak jakby bokiem wjechał do Doliny Beka od strony syryjskiej. Izrael w ostatnich tygodniach dość mocno akcentował ten wątek syryjski. Przede wszystkim prowadzi dość mocno zintensyfikowane działania rozminowywania wzgórz Golan. Niemniej te wszystkie działania na chwilę obecną zostały troszeczkę wstrzymane, przede wszystkim, tak jak wspomniałem wcześniej, rozmowami dyplomatycznymi amerykańsko-irańskimi w Omanie, ale przede wszystkim też to, że pojawili się Rosjanie. Przypominam, że Syria nie jest kontrolowana przez prezydenta Bashira al-Assada, ale przez Iran, przez takie trio Iran, Hezbollah i Rosja. I Rosjanie pojawili się w okolicach Kunejtry, postawili posterunek niejako obserwacyjny, no i to powoduje, niejako utrudnia sytuację dalszej eskalacji. Niemniej rząd w Libanie niejako dał do rząd, który tak właściwie nie istnieje, no ale niemniej jakieś władze w Libanie dały do zrozumienia, że są zainteresowane tym, żeby wypełnić tą rezolucję 1701, czyli żeby armia libańska była obecna w południowym Libanie, z tym, że pojawia się dalszy problem. Przede wszystkim chodzi o to, że nawet ONZ nie doprecyzował za bardzo, o co chodzi z tym, żeby Hezbollah się wycofał. To znaczy przede wszystkim, czy chodzi o organizację Al-Radwan, czyli tę elit w szyickim ruchu, czyli siły zbrojne, czy też może chodzi o struktury polityczne, czy też chodzi o struktury edukacyjne, struktury finansowe. To jest wszystko o wiele bardziej skomplikowane niż mogłoby się wydawać. Niemniej na chwilę obecną dalej czekamy, jeśli chodzi o podjęcie jakiejś stanowczej decyzji zarówno przez Irańczyków, ale też i przez Izrael, chociaż zdaniem obserwatorów szanse na chwilę obecną na jakąś większą eskalację jest 50-50. Przede wszystkim chodzi o to, że wojna z szyitami byłaby bardziej skomplikowana i o wiele brutalniejsza, jeśli chodzi o straty własne. Benjamin Netanyahu ma o wiele większe problemy w chwili obecnej na własnym podwórku. Nawet nie chodzi o wojnę, przede wszystkim chodzi o to, że niejako jego rząd znowu ma kolejną minę nie do przejścia w postaci wielkiej kłótni o ortodoksów i ich statusie względem armii izraelskiej. Tak więc tutaj na chwilę obecną obserwujemy, chociaż możemy być pewni, że to jest raczej niejako postój przed jakąś szerszą albo dalszą eskalacją niż zakończenie tego konfliktu.
To jeszcze druga sprawa, która też jest pokłosiem oczywiście tego konfliktu, który trwa od października, od listopada. Wczoraj siły zbrojne Izraela potwierdziły, że dzień wcześniej jemeńscy bojownicy Huti po raz pierwszy ostrzelali terytorium Izraela. Jak wiemy, jest to ruch, czy pokazują oni Huti taką kampanię, czy gesty solidarności z Hamasem, właśnie walczącym w strefie Gazy z Izraelem. Jakie tutaj mogą być dalsze losy?
No cóż, rebelianci Huti, którzy się włączyli do wojny, są bardzo ciekawym tematem, to znaczy od w sumie 3 miesięcy działania koalicji międzynarodowej okazują się zupełnie bezskuteczne względem tego, że niejako w sposób bardzo prosty i bardzo mało skomplikowany, ale bardzo skuteczny ci rebelianci blokują żeglugę na Morzu Czerwonym. Egipt ma przez to potężne problemy, stracił już miliardy dolarów. Przypomnę, że w ostatnich dniach Ursula von der Leyen była obecna w Kairze i niejako obiecała prezydentowi Abdel Fattahowi al-Sisiemu 7,5 miliarda dolarów za to, żeby powstrzymywał uchodźców, którzy akurat z tego kraju mają tak właściwie zmierzać do Europy. To jest jakaś taka pewna forma haraczu. Niemniej istotne jest to, że rebelianci Huti, którzy są oddaleni od Izraela o 1200-1300 kilometrów, w zależności z którego punktu strzelają swoje rakiety, są zdolni do tego, żeby strzelać na izraelski port w Eilacie na Morzu Czerwonym. To nie jest pierwszy taki atak. Kilka dni temu była pierwsza taka sytuacja, kiedy to ten pocisk wylądował w Izraelu, to znaczy w związku z pewną strategią Izrael już nie zestrzeliwuje pocisków, o które oni wiedzą, że ląduje w jakiejś pustej przestrzeni. Tak więc rzeczywiście to był pierwszy raz taka sytuacja, kiedy to coś z Jemenu wylądowało w Izraelu. Niemniej od samego początku wojny dron czy rakiety sporadycznie pojawiają się na tym odcinku. Oczywiście nie ma za bardzo koncepcji, co można zrobić z rebeliantami Huti, to znaczy opcja militarna wydaje się zupełnie nieskuteczna. społeczna, opcja polityczna jeszcze bardziej wymagająca i tak właśnie bardziej zawoluowana niż Strefa Gazy. No, póki co Amerykanie w jakiś sposób chcą przez Teheran załatwić ten problem, chociaż minister spraw zagranicznych Iranu tutaj często podkreśla, że zarówno Hezbollah, jak i Houthi działają niezależnie i on nie ma bezpośredniego wpływu na to, żeby tutaj w jakiś sposób uspokajać, ale oczywiście to jest tylko kurtuazja. Wszyscy wiemy, że akurat tutaj Iran pociąga za sznurki. Iran, który notabene w ostatnich dniach rozszerza swoje wpływy też o państwa afrykańskie, przede wszystkim nawiązał stosunki dyplomatyczne z Nigrem. No i też trzeba bardzo, bardzo poważnie obserwować, co się dzieje w Nigerii, jak i też w Tanzanii. Tam Iran jest bardzo mocno aktywny. Tak więc tutaj, jeśli chodzi o pewne działania konfliktu bliskowschodniego, one się rozszerzają na coraz to nowe spektra geograficzne. No ale to by po prostu taki jest świat. Świat jest globalny.
Bardzo dziękuję za ten komentarz. Paweł Rakowski, dziennikarz, publicysta, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Ale jeszcze zapytam o to, co dzisiaj ważnego w Polsce i w Europie, o rolnictwo i rolników. Jak wygląda ta sytuacja, jeżeli chodzi o Strefę Gazy i o te państwa, o których rozmawialiśmy? Czy tam też problemy związane z rolnictwem są widoczne i są ważne?
Znaczy, oczywiście w Strefie Gazy pojawia się problem, chociaż często problem związany oczywiście z dystrybucją żywności, ponieważ ta żywność jest. Natomiast Bliski Wschód ma swoje problemy. Przede wszystkim trzeba akurat wyżywić miliony, albo w sumie 550 milionów ludzi. Niemniej na chwilę obecną jeszcze nie słyszałem o tym, żeby były jakieś problemy bezpośrednie, jeśli chodzi o ten temat. Taką ciekawostkę tutaj powiem, że Gaza niejako głoduje, a przywódca Hamasu Ismail Hania, 62-letni, zresztą ostatnio ożenił się po raz siódmy z 28-letnią Palestynką. No i tak właśnie tutaj raczej o jego sytuacji, o głodu nie można mówić.
Mówił Paweł Rakowski, dziennikarz, publicysta. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Do usłyszenia. Za kilka minut będziemy rozmawiać już z rolnikiem, który protestuje. Usłyszymy także Donalda Tuska, który uspokajał wczoraj rolników podczas konferencji prasowej. A to wszystko z okazji 100 dni rządów Donalda Tuska, ale zanim porozmawiamy, to nagrodzony Oscarem Ludwig Göransson i muzyka z filmu Oppenheimer.